Tytuł tygodnia.
Gilbert Keith Chesterton, ojciec Brown. Przekład Tadeusz Jan Denel, Martyna Plisanko. Wydawnictwo Replika.
Tym razem Chesterton buduje swoją opowiastkę kryminalną na trzech postaciach. Każdy z trzech bohaterów jest wyjątkowy i w pewnym sensie wybitny, ale paradoksalnie siła każdego z nich polega na tym, że wydają się właśnie zwyczajni i niepozorni. Valentin, Flambeau i Brown. Detektyw, przestępca i ksiądz. Że jak w każdej z powiastek kryminalnych Chestertona i tym razem dobro zwycięży, zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Ale kto tym razem tak naprawdę przyczyni się do tego, że sprawiedliwość po raz kolejny zatriumfuje?
Czyta Wanda Wasilewska. Błękitny krzyż. Nic w nim nie pozwalało domyślać się, że pod popielatą marynarką ukrywał się naładowany rewolwer, że biała kamizelka skrywa odznakę policyjną, ani że pod słomkowym kapeluszem mieści się jeden z największych intelektów w Europie. Był to sam Valentin, szef paryskiej policji i najsłynniejszy detektyw świata. Przybywał z Brukseli do Londynu, aby dokonać najważniejszego aresztowania stulecia. Flambeau był w Anglii. Policja trzech krajów śledziła wielkiego przestępcę od Gandawy do Brukseli, od Brukseli do Holandii. Istniało przypuszczenie, że wykorzysta dezorientację i zamieszanie związane z kongresem eucharystycznym, który właśnie odbywał się w Londynie. Prawdopodobnie będzie podróżował jako pomniejszy duchowny albo sekretarz mający związek z tym wydarzeniem. Tego jednak Valentin nie był pewien. W odniesieniu do Flambeau nic nie było pewne. Minęło wiele lat, odkąd ten kolos zbrodni nagle dał światu odetchnąć od wywoływanego przez siebie zamieszania. A gdy zamilkł, jak powiedziano po śmierci Rolanda, nad ziemią zapadła wielka cisza. Ale w swoich najlepszych czasach, oczywiście mam na myśli najgorsze, Flambeau był postacią równie znaczącą i znaną na świecie jak sam Kaiser. Niemal co dnia dzienniki donosiły, że uniknął konsekwencji nadzwyczajnej zbrodni i popełniał kolejną. Był Gaskończykiem o potężnej budowie i śmiałości. Krążyły najdziksze opowieści o przejawach jego atletycznego humoru. Jak odwrócił sędziego do góry nogami i postawił go na głowie, żeby rozjaśnić mu myśli. Trzeba było powiedzieć, że jego fantastyczna siła fizyczna objawiała się generalnie w takich bezkrwawych, ale niegodnych scenach. Jego prawdziwe zbrodnie były głównie pomysłowymi i spektakularnymi napadami. Każda z jego kradzieży była niemalże nowym grzechem i sama w sobie stanowiła opowieść. To właśnie on prowadził w Londynie tyrolską spółdzielnię mleczarską, nie mając żadnego nabiału, krów ani mleka. Za to tysiące subskrybentów. Tych zaś obsługiwał w bardzo prosty sposób. Zabierał butelki z mlekiem spod drzwi Bogu Ducha Winnych obywateli i stawiał je pod drzwiami własnych klientów. To właśnie on utrzymywał bogatą i zażyłą korespondencję z młodą damą, której wszystkie listy zostały przechwycone dzięki sztuczce fotografowania jego wiadomości na nieskończenie maleńkich kliszach możliwych do odczytania pod mikroskopem. Mówiło się, że pod osłoną nocy zamalował wszystkie numery domów na ulicy po to tylko, aby zwabić w pułapkę pewnego podróżnika. Jest raczej pewne, że to on właśnie wynalazł przenośną skrzynkę pocztową w kształcie słupka, którą stawiał na rogach ulic spokojnych przedmieść, w nadziei, że ludzie będą do niej wrzucać przekazy pieniężne. Wreszcie znany był z zapierających dech umiejętności akrobatycznych. Pomimo potężnej postury potrafił skakać jak pasikonik i znikać w koronach drzew jak małpa. Stąd wielki Valentin, gdy został wyznaczony do schwytania Flambeau, był doskonale świadom, iż jego przygoda bynajmniej nie zakończy się w chwili odnalezienia tego łotra. Ale jak miał go znaleźć? W tej kwestii wielki Valentin nie miał jeszcze określonego planu. Była jedna rzecz we Flambeau, której przy całej swojej zdolności kamuflażu nie był w stanie zamaskować, a był nią jego szczególny wzrost. Gdyby Valentin zauważył wysoką straganiarkę, wysokiego grenadiera, czy nawet w miarę wysoką księżną, mógł ich z miejsca aresztować. Jednak podczas podróży nie spotkał nikogo, kto mógłby być przebranym Flambeau. Co do ludzi na łodzi, już wyrobił sobie zdanie, zaś ludzie podjęci w Harwich albo ruszający w dalszą podróż ograniczyli się do 6 osób. Pośród nich był niski urzędnik kolejowy, płynący aż do końca trasy, 3 raczej niewysokich ogrodników, którzy wsiedli 2 stacje dalej, 1 bardzo niska wdowa, która wyruszyła z małej mieściny w Essex i równie niski ksiądz katolicki. Jeśli chodzi o ten ostatni przypadek, Valentin omal nie parsknął śmiechem. Ten mały księżulo był niemal czystą esencją wschodnich równin. Twarz miał równie okrągłą i nijaką jak knedel z Norfolk, oczy puste jak morze północne, a do tego dźwigał kilka pakunków zawiniętych w brązowy papier, które bez przerwy mu wypadały. Kongres eucharystyczny z pewnością wielu takich osobników wyrwał z ich stagnacji i miotali się teraz oślepieni i bezradni jak wyciągnięte spod ziemi krety. Valentin sceptycznie podchodził do surowego stylu Francji i nie kochał księży. Było mu ich jednak żal, a ten konkretny ksiądz wywołałby litość w każdym. Miał wielki, obszarpany parasol, który wciąż upadał na podłogę. Nie wiedział chyba, który koniec jego biletu powrotnego jest właściwy. Z prostotą idioty tłumaczył wszystkim w powozie, że musi być ostrożny, bo w jednej ze swoich opakowanych w brązowy papier paczek wiezie coś zrobionego z prawdziwego srebra z niebieskimi kamieniami.
Gilbert Keith, Chesterton, Ojciec Brown. Przekład Tadeusz Jan Denel, Martyna Plisanko. Wydawnictwo Replika.